Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Jeszcze żyjemy w dość porządnym i szczęśliwym kraju. Kuba Pilarek pojechał odwieźć dzieci do przedszkola albo do szkoły. Kazimierz Gajowy w studio w Byblos ma zupełnie inne wiadomości i Libańczycy żyją zupełnie czymś innym. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry panu, panie redaktorze, panie prezesie, dzień dobry państwu. Na ile on jest dobry w Libanie, to już wiecie, że nie jest tak. To powiedzmy, nie tylko ja, ale wszyscy Libańczycy pozostawili swoje dzieci dzisiaj w domu. Nie tylko z tego powodu, że szkoły i przedszkola są zamknięte, ale po prostu nikt by nie ryzykował, żeby w tej sytuacji wysyłać dzieci do szkoły. Czyli to jest jeden problem. Następny problem jest taki, że tu się dzieje po prostu jak w kalejdoskopie. Wszystko się zmienia i jak u Hitchcocka, że zagrzmiało, a teraz w ogóle biją pioruny. Wczoraj po południu gdzieś koło godziny 15, jeżeli dobrze pamiętam, przepraszam, punkt 12, przemówił wice już nieżyjącego Nasrallaha, Naim Kasem. To też Sayyid, to też szejch w turbanie, czyli z brodą, czy podobieństwo do Nasrallaha, i został po Nasrallahu tylko jeden palec. No palec ten, w którym tak jak Nasrallah pokazywał i groził, tak również Naim Kasem, ale to było prawie udawanie, dlatego że widać wyraźnie słabiutki jako charyzmatyk, przestraszony, bardzo się pocił, obcierał się cały czas chusteczką właśnie z potu, no bo wiadomo, że Boże myślał nawet, że w tym momencie, kiedy przemawia, przyleci jakaś niespodziewana rakieta ze strony Izraela. Praktycznie nic nie powiedział, krótko mówił, 20 minut i powiedział tylko tyle, że robimy to wszystko, co wyznaczył nieżyjący już Nasrallah. Natomiast w nocy się działo okropnie, po prostu nie można było spać, nie tylko z tego powodu, że słyszeliśmy wybuchy w południowej części Bejrutu, przecież to jest bardzo blisko, w linii prostej to jest jakieś 20 kilka kilometrów, ale przede wszystkim informacje, które do nas docierały ze wszystkich stron, że miała się rozpocząć inwazja naziemna, lądowa armii izraelskiej. To mówiły wszystkie źródła, od amerykańskich począwszy, poprzez wszystkie libańskie. No myśmy tutaj w studiu Bejrut mieli pewne wątpliwości, a to dlatego, że mamy bardzo długą historię doświadczenia tutaj wojen i rzeczywiście tak było. To było swego rodzaju, można by powiedzieć, działanie prowokacyjne, żeby wyczuć sytuację, żeby no, ruszyły się te siły Hezbollahu i niejako wykryć, gdzie są, bo na pewno musieli się poinformować, musieli używać no, jakichś tam środków komunikacji, których już mają mało albo nieliczne. I tak naprawdę poza ostrzałem ciężkim na razie do tej takiej pełnej inwazji nie doszło. Dlaczego ta inwazja jest usprawiedliwiana przez Izrael? Wyraźnie armia izraelska i cały Izrael bardzo się obawia powtórzenia 7 października roku 2023 na 7 października roku 2024. Stąd też za wszelką cenę chcą tą możliwość infiltracji Hezbollahu na tereny powiedzmy Izraela Północnego, wyeliminować do zera. Stąd też na pewno do takiej inwazji dojdzie. Kiedy ona, tego po prostu nie wiemy. No też nowość. W ostatnich dniach zlikwidowano kilku przywódców, najwyższych przywódców Hamasu, uwaga, ale na terenie Libanu. Najpierw w Bejrucie, później w Tyrze, a dzisiaj nad ranem w miejscowości Sydon, znanej biblijnej, ale chodziło tu o przylegający obóz, najstarszy i największy, tak zwany Ain el-Helwe. Tam próbowano też zabić jednego z ważniejszych dostojników Hamasu. To prawdopodobnie się nie udało, ale posiało wielką panikę. Panie redaktorze, największym problemem, który my tutaj żyjemy, to są przesiedleńcy, bo to trudno mówić o uchodźcach, bo jesteśmy na terenie tego samego kraju, gdzie z południa na północ znowu mamy większą falę niż w roku 2006. Czyli mówimy tu już o milionie takich ludzi. Nie wszyscy znajdują dach. Ja to mówię o pokojach czy mieszkaniach, dach nad głową. Bardzo dużo ludzi koczuje na słynnym placu męczenników przy meczecie Amina, Mahomada Al-Amina, znany meczet w samym środku Bejrutu. Tylko że dzisiaj nad ranem rozpadało się okropnie. Wielki deszcz. My wiemy, że dla Bliskiego Wschodu deszcz to błogosławieństwo, ale nie tym razem. Ludzie kryli się pod, powiedzmy, ścianami, pod okapami tego wielkiego meczetu, zrozpaczeni, zmoczeni. No ci, którzy są u nas, na naszym terenie, Biblos ogólnie rzecz biorąc, są w szczęśliwszym troszkę położeniu, bo znaleźli miejsca w szkołach i znaleźli miejsca w pensjonatach. Takim jednym pensjonatem znają słuchacze Radia Wnet, na pewno wielu z nich zna, Makazy Gardens, gdzie gościmy też ponad 10 rodzin, w tym no, większość prawie to są rodziny polsko-libańskie, bo zostaliśmy o to poproszeni przez ambasadę polską w Bejrucie i to robimy. Oczywiście jest taka tendencja wykorzystywania okazji, żeby się bogacić. Wiemy, że ceny windują w górę no, nieprzeciętnie. Nie muszę mówić, że tego nie robimy. Chyba wielu słuchaczy zna nas jako Radio Wnet, jako Studio Bejrut, a przy okazji też i Fundację Fenicja, że po prostu dzielimy się kosztami z jednej strony prądu, bo wiadomo, jaki on jest drogi, a na dodatek jeszcze pomagamy, bo dzięki akcji, jaką przeprowadzamy już od kilku dni, byłem głodny. Wiadomo, dalsza część, a daliście mi jeść. Także z Caritas młodym ich, z Caritas Biblos, już mamy pod swoją opieką 310 osób dokładnie, z czego większość to dzieci i kobiety, można by powiedzieć. I staramy się, żeby pomóc. Oczywiście partycypujemy. My wiemy, że my całego Libanu nie uratujemy sami, ale jest tysiące organizacji na świecie i każda, jeżeli swoją cegiełkę wstawi, to będzie wielki mur solidarności. Jak mówiłem wielokrotnie na falach Radia Wnet, że my to po prostu widzimy w kluczu już przyszłości Libanu. Bo przecież nie ma co do tego wątpliwości, że są antagonizmy tej części chrześcijańskiej, maronickiej, katolickiej, a tej części szyickiej, która wciągnęła nas w tą nie naszą przecież całkowicie wojnę. Ale jednak właśnie zmotywowani nie czym innym, nawet nie humanitarnym jakimś tam poczuciem, tylko ewangelicznym, a przecież żyjemy na terenie, gdzie ta Ewangelia została przecież napisana, to my inwestujemy już w przyszłość Libanu. A to może się zdarzyć bardzo szybko, bo już niedługo będą na pewno wybory, nareszcie prezydenta, nowy rząd i trzeba będzie, ja wiem, że to brzydkie słowo, ale powiem go w cudzysłowie, zagospodarować prawie połowę Libanu, bo szyitów w Libanie jest teraz więcej niż 1/3. To nie, czyli jak śpiewał pewien nasz Bart, że od nienawiści tak i od pogardy broń nie panie. Broń Boże, gdybyśmy chcieli teraz ten moment wykorzystać do swego rodzaju, no nie chcę powiedzieć zemsty, ale jakiegoś takiej niechęci albo właśnie jakiej pogardy, jakiejś takiej radości, że ktoś został poniżony. Nie, my musimy dać szansę i myślę, że to, co się stało, myśmy nikomu śmierci nie życzyli, bo to od Pana Boga zależy, a nie od nas, ale fakt jest faktem, co się stało. I wraz z ogłoszeniem i potwierdzeniem śmierci Hasana Nasrallaha, to jest inny Liban, to jest inny Hezbollah i to jest inny Bliski Wschód. I widzimy, że to wszystko zainicjował Iran. To już ulica szyicka tego wcale nie kryje i po prostu wykrzykuje, że została zdradzona. Że została zdradzona przez Iran i po prostu jest ta możliwość teraz, żeby się poczuli szyici nie Irańczykami, jak do tej pory, zwłaszcza Nasrallah pchał całą tą swoją wspólnotę w stronę Iranu. No i jak się mówi, nawet nie wiadomo, kiedy ma być pochowany, ale już są głosy, że będzie chowany w Karbala. To jest to słynna historyczna miejscowość nad południowym Iraku, gdzie w latach tam powiedzmy początkowych islamu zostali wymordowani wnukowie Alego, czyli po prostu, jak można powiedzieć, fundatora tej wspólnoty właśnie szyickiej. Czyli jednym słowem, no cóż, my, pan prezes pozwoli, że przypomnę, że o ile pomagamy, powiedzmy, powodzianom, jeżeli budujemy Radio Wnet, ale też nie zapominamy o tym, co się dzieje w Libanie i gdyby ktoś był zainteresowany, to wiadomo, nasza strona fenicja.org.pl i tam przyściutko jest dokładnie opisane, pokazane, jak robimy. Już pierwsze pieniądze, $2,500 poszły na śniadania dla tych ludzi i kolacje. Już wczoraj raz, dwa, trzy, cztery rodziny polsko-libańskie otrzymały wynagrodzenie na pomoc, która jest równa wynagrodzeniu jednego miesiąca pracy w Libanie. Czyli na pewno na kanapki, na wodę, powiedzmy na lekarstwa te rodziny będą miały, a warto... wiem, że sprawdzamy, powiedzmy, i będziemy dalej działać. I my tu też występujemy jako Radio Wnet. ludzie wiedzą. Ja mam nadzieję, że się tutaj kilka osób odważy, bo proszę mi wierzyć, nie jest łatwo mówić do mikrofonu dzisiaj i się w jakiś sposób odkrywać, co się myśli, bo po prostu jest niebezpiecznie. Ja również staram się zawsze, żeby mówić informacje i nigdy nie oceniać, kto jest winny, bo ta wina to leży troszeczkę tam, gdzie leży, nawet czasami nie po środku, ale po prostu nie jest to jakieś takie jednoznaczne, czyli to też jest rola radia Wnet, powiedzmy tu na Bliskim Wschodzie, budowania powiedzmy przyszłości tego regionu, a to ma wielki wpływ na Polskę i na Europę, bo my nie chcemy was zawalić nowymi uchodźcami. My chcemy, żeby po prostu, żebyście tu przyjeżdżali i odwiedzali świętego Szarbela. Potwierdzam, nie było żadnego bombardowania sanktuarium świętego Szarbela, ani oparysk Wibluska. Jednak bomby spadały obok słynnego Baalbeku, tego kompleksu świątynnego, obok na szczęście jak do tej pory.
Nie zniszczyły go. Oczywiście to są ważne rzeczy, o których mówi Kazimierz Gajowa, ale wróćmy do tej sytuacji na granicy libańsko-izraelskiej. Wojska lądowe izraelskie weszły do Libanu. Wojska libańskie nie bronią terytorium Libanu, bo są za słabe, bo się wycofały. Jak ta sytuacja tam na miejscu wygląda i tak, jak daleko mają się posunąć wojska izraelskie? Gdzie jest ta granica, którą Netanjahu postawił?
Tak, to zacznijmy od armii libańskiej, bo to jest rzeczywiście punkt bardzo, bardzo ważny. Wczoraj premier pełniący obowiązki Mikati powiedział, że jak tylko będzie zawieszenie broni, on od razu wysyła armię libańską, żeby zajęła powiedzmy na południe od rzeki Litani, czyli ten taki pas 10-15 kilometrowy przygraniczny. Oczywiście to mówił, tylko że wczoraj armia się przegrupowała i wycofała się około 5 kilometrów od granicy z Izraelem, niby dlatego, żeby się umocnić w większych takich powiedzmy skupiskach, koszarach, umocnieniach, to takie tłumaczenie, a tak naprawdę to jest znak, że armia wie od Izraela, że Izrael będzie działał na pasie 5-kilometrowym. To tak można by powiedzieć, że to jest ta jedna rzecz. Izrael oczywiście w każdej wojnie, myśmy się uczyli z historii, jest coś takiego, co się nazywa strategia, taktyka, wyprzedzanie faktów. Oni są przygotowani do wejścia i jak mówią chwilowego, tylko te chwile na Bliskim Wschodzie, jak ktoś mówi, że przyjdę za minutę, to czasami przychodzi na drugi dzień. Tak samo i tutaj to mówienie na chwilę, to trudno powiedzieć, czy jaka ta chwila będzie długa. Że tylko na małym obszarze, no co to znaczy dla nich mały, według tych wszystkich wskazań to jest 5 kilometrów. Był już ostrzał nie tylko samolotowy powiedzmy, ale również i moździerzowy. Był już ostrzał z Metulli, to jest taka miejscowość izraelska przy samej granicy z Libanem. Ostrzał karabinów maszynowych. Jak podają tutejsze środki masowego przekazu i nie tylko, również i social media, pokazują około 100 czołgów na drogach przy samej granicy. Na dodatek Izrael zarządził wczoraj całkowity teren, ten północny, jako teren militarny, zamknął drogi. Jest całkowicie nie tylko niewskazane, ale zakaz Izraelczykom wstępowanie w ogóle, no oczywiście cywilom, nie żołnierzom, na ten teren przygraniczny. Czyli wszystkie znaki na niebie wskazują, że to będzie. Kiedy? No ja ale to wbrew tu wszystkim to będzie, mówiłem, jest, że nie dzisiaj i myślę, że jeszcze bezpośrednio.
Patrzę na informacje, teraz patrzę na interię. Izrael rozpoczął lądową operację wojskową w Libanie. Kolejne uderzenie Izraela, atak na wielu kierunkach. USA reaguje na eskalację. Pentagon wydał komunikat i to taki komunikat pomyśli Netanjahu, że rozumie, że trzeba zrobić tą strefę wolną od Hezbollahu. Takie są informacje, więc przeszli ci żołnierze przez granicę?
Przesadzone, panie redaktorze.
Przesadzone,
bo po prostu to jest, widzi pan redaktor, część tej taktyki i tej strategii Izraela właśnie, żeby już ta informacja poszła, że już jesteśmy, no bo po prostu, co tu ukrywać, największą siłą Hezbollahu to jest niewiadome pozycje ich rakiet i w ogóle ich tysięcy bojowników uzbrojonych gdzie? To są po prostu, jakby to nazwać, podziemne miasta, podziemne schrony, góry i teren tam na południu bardzo do tego jest powiedzmy przydatny, że oni mogli to, przez 20 lat to robili. Przez 20 lat wydawali miliardy miliardów na tego typu, przecież tu wszyscy mówimy, przecież można było wykopać metro z północy na południe, nie mielibyśmy tutaj w ogóle trafiku dla turystów, byłoby cudownie, a oni po prostu kopali tunele, kopali umocnienia i ta niewiadoma, jak zareaguje, bo na im kasem wczoraj powiedział, nic się nie zmieniło, wszyscy pójdziemy na front. My skąd znamy to powiedzenie, wszyscy jesteśmy żołnierzami, nie? Powiedział wszyscy, tylko że tutaj ulica Szyicka co mówi? No jak chcesz popełnić samobójstwo, to idź sam. Mówię, nie wszyscy, tylko odważni to mówią jeszcze. Co się stanie za chwilę, kiedy rzeczywiście Hezbollah będzie naprawdę osłabiony, no to się okaże, czym jest ta wspólnota szyicka, bo na pewno nie jest monolitem prawie 2 milionów ludzi. W żadnym wypadku, bo nikt nie śmiał cokolwiek powiedzieć inaczej, niż mówił to Nasrallah. Nie tylko zwykli ludzie, ale nikt z przywódców, nikt z powiedzmy z posłów przynależących do tego bloku parlamentarnego, powiedzmy Hezbollahu, mógł powiedzieć co innego niż powiedział wódz. Czyli po prostu to są też, na razie my tutaj pracujemy w studiu Bejrut, tutaj najbardziej powiedzmy zaangażowany jest nasza pani redaktor Maja, która po prostu śledzi, komunikuje powiedzmy z różnymi swoimi też kolegami, dziennikarzami, żeby wiedzieć jaka jest sytuacja. I myślę, i cóż, no zapraszam o 9:10 na to cotygodniowe, regularne Studio Bejrut, chociaż my to Studio Bejrut to mamy po 2 razy dziennie prawie.
Albo w ciągu tych ostatnich dni. Jeszcze więcej. Bardzo serdecznie Kazimierzu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i dziękujemy, że o nas myślicie. Naprawdę to nam takie wielu ludzi pisze z Radia Wnet, a nawet z redakcji Radia Wnet. Słowa takiej powiedzmy zainteresowania, co z wami, jak żyjecie. Wierzcie mi, że to nas podnosi mocno na duchu i umacnia powiedzmy tu w trwaniu na posterunku i tym dziennikarskim i oczywiście tym humanitarnym to ze strony powiedzmy Fundacji Fenicja.
Kazimierz Gajewy prosto z Bejrutu. Jest godzina 7:41. Przeniesiemy się do Kijowa.